Miał już szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, chyba wczoraj, chyba, mówiłem o tym, wspomniałem o tym w jednym z felietonów, że Katarczycy, czyli państwo, które dysponuje ogromnymi zasobami gazu i to gazu skroplonego, że Katarczycy zdecydowali się podpisać z Chinami umowę na 27 lat. Moim zdaniem ta umowa nie opiewa na zbyt dużej ilości gazu. Nie, nie. Natomiast tu chodzi o to, że zapewne Katarczycy zdecydowali się wybrać chińską ofertę, właśnie ze względu na bardzo długoletnie zaangażowanie. I w tym samym jakby zweksowali Niemców na boczny tor. Niemców, no, wielu innych. Notabene Polska jest cały czas w grze z Katarem, albowiem myśmy podpisali umowę wieloletnią już jakiś czas temu i tutaj Katarczycy się z tego wywiązują. Więc Katarczycy, jak widać, traktują rzeczy bardzo poważnie, znaczy sprawę eksportu swojego gazu LNG bardzo poważnie, skroplonego LNG bardzo poważnie i rozmawiają z tymi, którzy chcą ich traktować poważnie. Poważnie potraktowali ich Polacy kilka lat temu, poważnie ich potraktowali Chińczycy teraz. No właśnie. I o tym właśnie jest mowa w jednym z artykułów w money.pl. Gardzę tym portalem, ale wiecie Państwo, jakby nie mam innego wyjścia. Chciałem się podeprzeć, chciałem omówić ten temat, w związku z tym podpieram się nie tym, co lubię, tylko tym, co jest. A niejaki Ciszak 24 listopada napisał artykuł pod tytułem Chiny wygrały gazową bitwę, umową z Katarem odstawiły konkurentów na boczny tor. Ciekaw jestem, czy będzie mowa o tym, o czym ja przed chwilą mówię. Chiny narzuciły tempo wyścigu o zasoby skroplonego gazu, podpisując 27-letnią umowę na dostawę LNG z Katarem. Zarezerwowały sobie dostęp do 4 milionów ton gazu wydobywanych z pola Northfield East. O, 4 miliony ton. Jak długim okresie czasu? To jest niepoważne. Problem w tym, że według danych Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii do 2026 roku długoterminowe kontrakty na LNG zostaną całkowicie wyprzedane. Walka się zaczęła. Chińczycy już wygrali ważną bitwę na tym polu. Podpisując kontrakt, wypchnęli na boczny tor konkurentów. Mówi Przemysław Zaleski, ekspert z Fundacji Błaskiego. No zobaczymy, co to tam pisze. Chiny podpisały z Katarem najdłuższą umowę na dostawę LNG w historii. Wartość kontraktu oszacowano na 60 miliardów dolarów. Chodzi o 4 miliony ton gazu wydobywanego z pola Northfield East, które mają zasilić gospodarkę państwa środka przez 27 lat. No i znowu, 4 miliony gazu być może rocznie. Ale no, być może. Natomiast tutaj to jest skandaliczne, że do druku przechodzi artykuł, w którym takie kwiatki występują. No ale. Porozumienie między Qatar Energy a Sinopec to chińska firma, podgrzało atmosferę w wyścigu o skroplony gaz. Katar produkuje 77 milionów ton gazu ziemnego rocznie, skroplonego zapewne. Znajduje się na trzeciej pozycji na świecie pod względem wielkości jego rezerw. Jest też największym światowym dostawcą. Kryzys energetyczny wywołany przez Rosję oraz Ukrainę. Inwazja na Ukrainę sprawiła, że rola LNG znacznie wzrosła. Kryzys energetyczny nie został wywołany przez Rosję. Został współwywołany przez Rosję. Proszę Państwa, no właśnie. I tutaj w pewnym momencie widzę, że jest angielski tekst. Qatar was supply, China was 4 million tons a year. No właśnie, to jest to, czego brakowało mi tutaj przy tych 4 milionach, które przeczytałem w tym artykule, no ale, ale widocznie ten Polak się no, nawet nie chciał przyłożyć do tego. Jak przestrzega Ministerstwo Gospodarki i Handlu i Przemysłu Japonii, którego dane przywołał Bloomberg, do 26 roku długoterminowe kontakty na LNG zostaną całkowicie wyprzedane. Walka się zaczęła. Chińczycy już wygrali ważną bitwę na tym polu, podpisując kontrakt, wypchnęli na boczny tor konkurentów. Komentuje dla many.pl dr Zaleski. No i teraz dalej. Jak podkreśla ten Zaleski chyba, dopóki nie rozwinie się nowa technologia w energetyce, jak chociażby wodorowa, będziemy mieli do czynienia z wojną gazową. Chiny zapewniły sobie kontrolę nad dostawami energii dla swojej gospodarki, a więc i kosztami końcowymi dla produkcji, dla przemysłu. Kto jest zabezpieczony energetycznie, ten ma przewagę. Pozostali zdani są na gaz z giełd TTF. Różnica i wahania cen mogą wpływać na koszty produkcyjne, co wpłynie na wiele aspektów od konkurencyjności przez przewidywalność kosztów po bezpieczeństwo gospodarki, mówił Zaleski. Katar kusił Niemcy, a w końcu złowił na końcu Chiny. Pod tytuł. Tak, dochodzimy do Niemiec. No więc jeszcze raz przeczytam ten podtytuł. Katar kusił Niemcy, a złowił w końcu Chiny. Złota era LNG trwa, cytuję oczywiście, kolejne kraje rozwijają infrastrukturę potrzebną do odbioru gazyfikacji skroplonego, regazyfikacji skroplonego paliwa. Inne zwiększają możliwości produkcyjne. Gaz dla Sinopeku będzie pochodził z North Field East. Jest ono częścią największego na świecie pola gazowego, który Katar dzieli z Iranem. Tak, Katar z Iranem. A to jest po dwóch stronach zatoki. Projekt ten ma stać się trampoliną wybijającą wydobycie gazu ziemnego do poziomu 110 milionów ton do 2024 roku i 126 milionów ton w 2027 roku. Przypominam, co wcześniej napisano tutaj w tym artykule, że Katar produkuje w tej chwili 77 milionów ton gazu ziemnego rocznie. Jak, skoro chce produkować w 24 110 milionów ton, to jest kolosalny skok, 126 w 27, do tego potrzebuje pieniędzy. Do tego potrzebuje może nie tylko pieniędzy, ale stabilności przede wszystkim. Stabilności odejścia sprzedaży swojego gazu, skroplonego oczywiście. Cytuję dalej. Jak pisaliśmy w many.pl, dla Kataru obecna sytuacja geopolityczna to wielka szansa. Katar stał się jednym z najbardziej pożądanych partnerów handlowych, a także jednym z czołowych graczy, zarówno politycznie, jak i gospodarczo. Tak Unia Europejska i USA naciskały na katarskich szejków, aby zwiększyli dostawy gazu na stary kontynent, unieszkodliwiając imadło Putina. Jednak Katar, związany kontraktami w Azji, nie ma możliwości natychmiastowego przekierowania eksportu do Europy. Kraj zapowiedział zwiększenie zdolności produkcyjnych LNG o 30% do końca tej dekady i podpisanie umów z europejskimi partnerami. Mimo to kolejne delegacje z KE i poszczególnych krajów ruszyły na Zatokę Perską, by negocjować dostęp do błękitnego paliwa. Europejscy politycy, jak choćby kanclerz Niemiec Olaf Scholz czy prezydent Andrzej Duda, pojechali do Dohy. Katar odwiedził także prezydent Turcji Erdogan. Z kolei emir Kataru Tamim il-Hamad al-Sani w maju pojawił się w Pekinie. Polska szczęśliwie ma zakontraktowane 2 miliony ton LNG rocznie do 34 roku. Wizyta naszego prezydenta w Katarze w grudniu 2021 roku była dobrym posunięciem. Dzięki temu mamy lepszą pozycję w tym wyścigu po LNG niż inni nasi partnerzy. powiada Zaleski. Przypomnijmy, że Andrzej Duda prowadził tam rozmowy o zwiększeniu dostaw, cenach oraz zaangażowaniu katarskich firm w transformację energetyczną Polski. W gorszym położeniu znaleźli się Niemcy. Choć rozmowy między spółkami trwają co najmniej od wiosny, a więc od dłuższego czasu, a Berlin bardzo zintensyfikował kontakty z Dohą, to uzgodnione w maju partnerstwo energetyczne z Katarem okazało się klapą. Arabski kraj chciał długoterminowych kontaktów, co kłóci się ze strategią energetyczną władz Niemiec, która daje więcej miejsca odnawialnym źródłom energii. Niemcy to jest jednak interesujący naród, który lubi bić głową w ścianę. Że nie wspomnę o tym, że najbardziej lubi pić głową w ścianę innymi głowami w ścianę niż własnymi. No ale to jest jakby kolejna sprawa. Przepraszam. Impas wykorzystali Włosi, którzy mieli już ugruntowaną współpracę z Katarem i są uważani za największego partnera skroplonego gazu ziemnego z tego kraju. Już w czerwcu włoska firma Eni dołączyła do przedsięwzięcia North Field East w Katarze. Niemcy stawiają na trzyletnie umowy. Trzyletnie. W tym czasie podpisali porozumienie z Norwegią, częściowo wypychając nas z możliwości zakontraktowania przesyłów dla Baltic Pipe. W tym terminie zapewnili sobie korzystne dostawy. Otwartym pozostaje pytanie, co w dalszej perspektywie, twierdzi ten Polak. A Katarowi zależy na długich kontraktach, a nie tylko na rynku spot. No tak naprawdę trzyletnie, oczywiście trudno powiedzieć, że trzyletnie dostawy to jest rynek spot, ale niedaleko im do tego. Umowa z jedną z największych gospodarek Unii Europejskiej, najbardziej energochłonnych, wciąż pozostaje sprawą otwartą. Tymczasem Katar złowił naprawdę grubą rybę, czyli szynypek. To bardzo cenny partner dla szejków, dający perspektywę zbytu na gaz, który Europa traktuje jako paliwo przejściowe w procesie transformacji energetycznej. Pekin ma dla niego zastosowanie liczące w dekadach. Sinopec to jeden z największych koncernów energetycznych na świecie. Qatar Energy zyskał więc stabilnego i rozwojowego partnera. Biorąc pod uwagę rozwój Chin i zapotrzebowanie, to duża szansa dla Kataru. No i tutaj znowu Putin. Jak nie ma, jak z szafy wyskakuje jakiś trup, to musi to być Putin. Pstryczek w nos Putinowi. Gigantyczna umowa na katarski gaz może być rozpatrywana jeszcze w innym aspekcie istotnym. Jak zauważył Przemysław Zalewski, to ewidentny pstryczek w nos Putinowi, który to właśnie w Chinach pokładał nadzieję na sprzedaż nadwyżki gazu. Mimo że jeszcze w 2019 roku poważnie zakładano, że Rosja do 30 roku będzie dostarczać do Chin 80 miliardów metrów sześciennych gazu i stanie się największym dostawcą do państwa środka, już wiadomo, że wyniszczające sankcje pogarszające ten stan gospodarki uniemożliwiają potrzebne do tego inwestycje, zarówno rurociągi, jak i rozbudowę terminali z LNG. Terminali LNG. Cytuję mu dalej. Umowa z Katarem stała pod znakiem zapytania sens chińskiego zaangażowania w budowę drugiej nitki gazociągu Siła Syberii. Znacznie osłabia pozycję negocjacyjną Moskwy, jeśli Pekin zdecyduje się na jej finansowanie, będzie to raczej zachcianka niż strategiczna inwestycja, twierdzi ekspert z Fundacji Polskiego. Zupełnie się z tym nie zgadzam, ale to jest zupełnie inna bajka. Do tego mam nadzieję wrócę. Czyżby kontrakt z szejkami był pierwszym brutusowym ostrzem, o którym pisaliśmy w Money.pl? Nitka Syberia 2 ma według planów Moskwy mieć przepustowe 30 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Przez pierwszy gazociąg Siła Syberii 1 do Chin transportowanych jest 38 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Od 18 na rynek chiński trafia też LNG z Rosji. Wcześniej opierały swój import gazu głównie Chiny, jak rozumiem. Brakuje tutaj Chiny. Wcześniej Chiny opierały swój import gazu głównie na dostawach LNG z Australii i Stanów Zjednoczonych. Tani rosyjski surowiec miał być dla nich alternatywą i zabezpieczeniem w postaci dywersyfikacji surowców. Chiny jednak mają własne ambicje dotyczące wydobycia gazu, o czym niejednokrotnie pisaliśmy. Podczas gdy Rosja snuje plany przebudowy infrastruktury, chiński gigant naftowo-gazowy CNOOC przyspiesza pracę w rejonie Morza Południowochińskiego. Zamierza zagospodarować tamtejsze zboża, złoża, gdzie zasoby szacowane są nawet na bilion metrów sześciennych. Produkcja gazu miała być gotowa już za 3 lata w 2025 roku. Od lat Chińczycy pracują również nad zintensyfikowaniem produkcji gazu z łupków. Właśnie. To kraj o największych złożach tego typu na świecie. Szacuje się, że ich wartość, wielkość na około 36 bilionów metrów sześciennych. No więc ten artykuł, to jest koniec. Ten artykuł ma tyle luk, tyle błędów merytorycznych, że faktycznych, faktograficznych, że właściwie nie wiadomo, jak do tego podejść. Więc nie będę, jako że nie jestem recenzentem, nikt mi nie płaci za recenzowanie wypoci niejako Ciszaka, powiem tylko tyle. Ktoś, kto miałby się opierać na tym materiale, znaczy na tym artykule, wpadłby do prawdy w dysonans poznawczy. Albowiem z grubsza rzecz biorąc, gdy chodzi o płynne LNG, czyli płynne, czy LNG, czyli liquid natural gas, to podawane w tym artykule są wartości w milionach ton. No bo to jest gaz skroplony. W milionach ton. Natomiast w przypadku gazu ziemnego, znaczy gazu w postaci gazowej, niepłynnej, podawane są miliardy metrów sześciennych. I oczywiście, tak na wszelki wypadek, ten cały Ciszak nie podaje przelicznika z, no powiedzmy sobie, miliona ton na miliardy metrów sześciennych. Nie, no bo to po co to komu? Niech się ludzie martwią. Bo tylko wtedy byłoby spięcie, spinanie tych danych w milionach ton LNG z miliardami metrów sześciennych gazu. To jest pierwsza sprawa. No. A druga sprawa. W pewnym momencie Ciszak pisze o tym, że przez pierwszy gazociąg siła Syberii do Chin transportowany jest 38 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Czyli gówno, prawda? Przepraszam bardzo. Oczywiście to jest kłamstwo, bzdura. Takie były założenia, ale tak nie jest. A to są, to było kilka miliardów, nawet chyba nie przekroczyło 10 miliardów metrów sześciennych. Mówiłem o tym swego czasu. No, to już ze 2 lata temu. Więc chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Na fakty, na cyfry. Otóż wartość kontraktu to jest, no, powiedzmy sobie, 60 miliardów dolarów, ale to nie chodzi o to. 4 miliony ton gazu Chiny zakontraktowały, 4 miliony ton LNG, przepraszam, Chiny zakontraktowały na 27 lat. 4 miliony. A Polska, przed miliony rocznie oczywiście, a Polska odbiera 2 miliony. Jak Państwo sądzicie, co z tego wynika? Że dla Chin te 4 miliony to jest, znaczy dla Polski to jest bardzo dużo, a dla Chin to jest jakiś, to jest jeden z elementów dywersyfikacji. No więc właśnie wróćmy do dywersyfikacji, bo temu Ciszakowi patron, czyli Niemcy, przysłoniły widzenie świata. Otóż jeśli, ja oczywiście w tej chwili nie wiem, jaką ilość gazu rocznie Chiny potrzebują, ale to są ogromne ilości. Więc im więcej możliwości dywersyfikacji dostaw gazu do Chin, tym większe bezpieczeństwo dostaw tych gazu, prawda? Dostaw gazu. A więc układ z Katarem to tylko jeden z elementów, i to nie najistotniejszych, dywersyfikacji. Tym bardziej, że dla Kataru, nie jest istotny Katar. Powiedzmy sobie, dajmy spokój Katarowi. Dla Chin, ja nie wiem oczywiście, ile Chiny importują z Australii gazu, ze Stanów Zjednoczonych, gazu skroplonego i jeszcze z innych miejsc. Bo wiem, że przynajmniej jeszcze z jednego czy dwóch miejsc w Afryce i przynajmniej jest z jednego miejsca w Ameryce Południowej. Więc tutaj dywersyfikacja dostaw gazu, już nie mówię oczywiście o gazie z Rosji. Dywersyfikacja dostaw LNG, mówię o LNG, musi być jak najszersza. I to zapewnia współpraca z Katarem. Ale to jest tylko 4 miliony ton rocznie. Tylko 4 miliony ton rocznie. To nie jest dla Chin, nie wiem, może 5% całości zużycia LNG. Więc no, całości zużycia w ogóle gazu, nie tylko LNG, całości zużycia gazu. Więc to jest, ten artykuł jest napisany tak, żebyśmy niczego nie zrozumieli, żeby ktoś, kto chciałby coś zrozumieć, żeby na pewno nie miał szans tego zrozumieć, dlatego że to jest, to są dane od Annesa do Kajfasza, nieporównywalne, na przykład te miliony ton gazu skroplonego, notabene bardzo często nie pisze o tym, że skroplonego, bo to w milionach ton, a miliardach ton gazu, miliardach metrów sześciennych gazu z Rosji. I to jeszcze jest jeszcze kwestia rosyjska. Więc w kwestii rosyjskiej, znaczy dostaw gazu z Rosji, bo oczywiście do Chin również miał docierać i ma docierać i pewnie dociera częściowo skroplony ten gaz rosyjski. Rosjanie mają chyba w trzech czy czterech miejscach na północy głównie, a najbliżej Chin to na Kamczatce, a te swoje bazy produkowania LNG. Ale dajmy spokój już temu LNG. Teraz chodzi o siłę Syberii 1 i siłę Syberii 2. Otóż tak jak powiedziałem, Rosjanie nie są w stanie z niewiadomych mi powodów, ale być może to była polityka, specjalnie robiona polityka. Rosjanie nie przesyłali do Chin takich ilości gazu, jakie były zakontraktowane jeszcze w tym słynnym tej słynnej umowie gazowej, nie wiem, to był 15 rok, 14, już nie pamiętam. A kiedy zakontraktowano właśnie te 38 miliardów metrów sześciennych rocznie przez tam chyba 20 lat. Nigdy się nawet nie zbliżyli do tych 38 miliardów metrów sześciennych rocznie. Nigdy. To są na razie naprawdę bardzo skąpe ilości. Z czego to wynika? Jak powiedziałem, nie wiem i nie mam zamiaru się w to ogłębiać. Słowem, jeśli siła Syberii 1 nie realizuje poprzez siłę Syberii 1 nie realizowane są dostawy gazu z Rosji, no to siła Syberii 2, jaki to ma sens budowanie, i to w dodatku za chińskie pieniądze, budowanie siła Syberii 2, skoro siła Syberii 1 nie dostarcza do Chin przewidywanej umową ilości gazu. Ale mimo tego podejrzewam, że mimo wszystko CNOOC, zresztą nie wiem, który, czy Sinopec, czy CNOOC importuje ten gaz z Rosji, wszystko jedno, jakiekolwiek chińskie przedsiębiorstwo by tego nie importowało, to istnieje prawdopodobieństwo, że mimo tego, że Rosjanie nie potrafią się wywiązać z dotychczasowych kontraktów, to Chińczycy najprawdopodobniej jednak, jeśli to będzie możliwe z punktu widzenia politycznego, kwestia obecnej wojny, kwestia tych amerykańskich sankcji i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli to będzie możliwe, to Chińczycy zapłacą za budowę tej siły Syberii 2, dlatego że im to w długim terminie będzie odpowiadało. istnieje takie prawdopodobieństwo. Ja oczywiście tego nie wiem, skąd ja nie siedzę pod biurkiem prezydenta Xi w Pekinie i nie wiem, co oni tam kombinują, jakie oni mają strategiczne cele, prawda? Więc nie wiem tego, czy chińskie firmy wejdą w tą siłę Siberii 2, czy też nie wejdą. Natomiast dywersyfikacja, słowo dywersyfikacja, to jest coś, co dla Chińczyków jest powtarzane jak mantra od rana do wieczora i jeszcze pewnie w nocy, jak się budzą, to powtarzają sobie słowo dywersyfikacja, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której będą mieli dostawy różnych towarów, różnych surowców z różnych części świata, tak żeby jeśli jakiemuś wariatowi, czy to amerykańskiemu, czy rosyjskiemu padnie na mózg, to żeby Chińczycy za to nie oberwali rykoszetem. Już i tak oberwali, no bo Putin okazał się szaleńcem ideologicznym, podobnym zresztą jak szaleńcy ideologicznie z Brukseli. Ja wcale nie widzę różnicy między Putinem ideologiem i Putinem i Brukselą ideologiem. Nie widzę absolutnie żadnej różnicy. Oprócz tego, że Putin zabija ludzi na Ukrainie, ale moim zdaniem Bruksela będzie zabijała w pełnym tego słowa znaczeniu przy pomocy różnego rodzaju mechanizmów rynkowych, znaczy rynkowych, nie rynkowych, tylko mechanizmów handlowych, będzie zabijała ludzi w Europie. Więc tutaj nie widzę żadnej różnicy. A ideola zawsze jest niebezpieczna. Czy to się nazywa Bruksela, czy to się nazywa Putin, czy to się nazywa Hitler, czy to się nazywa Stalin, obojętne. To jest naprawdę obojętne. Efekty zawsze są niestety takie same. A Chińczycy, a Chiny, a Pekin muszą się przed takimi wariatami zabezpieczać. I stąd między innymi ich umowa z Katarem. Dziękuję.